Wojciech Szuleciński, witam Państwa po raz wtóry tego poranka. Komentarze Radia Gdańsk, moi goście, Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Jacek Rybicki, związkowiec i publicysta.
Dzień dobry.
I Maciej Wojsko z Gazety Bankowej.
Witam w piątek.
No i chcę Was spytać o Brukselę. Na ekranach telewizorów widzimy różnego rodzaju sceny z udziałem nowego polskiego premiera. Widać ogromne uśmiechy w trakcie spotkania z prezydentem Macronem. Noszę wrażenie, że prezydent Macron bardziej się uśmiecha niż Mateusz Morawiecki, ale nie wiem, czy to jest kwestia większej wprawy, czy to jest kwestia nastrojów przed tym spotkaniem.
Dobre nastroje, bo no, chyba wszyscy odczuwamy, że ta zmiana na stanowisku premiera i pierwsza wizyta nowego premiera jest takim, no, może niepoprawnie po polsku, nowym otwarciem. O, tak byśmy to powiedzieli. Rzeczywiście, jeśli ktoś miał jeszcze tydzień temu wątpliwości, czy to jest rzeczywiście zmiana, czy to jest tylko zamiana miejsc i tak dalej, no to dzisiaj i od paru dni zresztą widać, że rzeczywiście zmiana jest. Myślę, że Mateusz Morawiecki świetnie sobie i poradzi, i radzi jak do tej pory. No, wczorajsze rozmowy też tego dowodzą, wypowiedź Donalda Tuska, ale również coś, co mnie zaskoczyło, może trochę złośliwie, jak słyszę wczoraj w komentarzach i w wypowiedziach na antenie telewizji TVN, nasz premier to czuje zmianę.
Ale czy to jest trochę tak?
Bo nigdy nie słyszałem w stosunku do pani premier Beaty Szydło, nasza pani premier na antenie TVN-u, a wczoraj kilkakrotnie dziennikarze, ale komentatorzy, ale co ciekawe, dziennikarze używali sformułowania nasz premier w Brukseli.
No to tak, ale to czy w takim razie o to chodziło? Znaczy, mówiąc najkrócej, czy to jest taki plan, że były dwa lata często kontrowersyjnych reform rządu Prawa i Sprawiedliwości, których kosztem było pogorszenie naszych relacji zarówno z opinią europejską, jak i z liberalną częścią polskiej sceny politycznej, no i z częścią opinii publicznej. I teraz postanowiliśmy przez zmianę premiera zasygnalizować, że to rozumiemy i otwieramy się na te środowiska.
No, tak jak mówiliśmy tydzień temu, że dwa lata mamy za sobą reform wewnętrznych, społecznych. I to była rola pani premier Beaty Szydło, wykonana w 100% doskonale, świetnie zresztą, jakby ten trochę lament po jej odejściu jest tego dowodem, że świetnie jakby wykonała to, co zapowiadała. Dzisiaj przechodzimy do trochę innej, na trochę inny front i mamy innego gracza, Mateusz Morawiecki w Brukseli.
Jacek Rybicki.
Gdzieś przeczytałem taki komentarz, że żakiet i broszka został zastąpiony przez garnitur w prążki. Wprawdzie...
Choć ja cały czas odnoszę wrażenie, że z ust sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, nie obrażając was, ale jednak trochę Jacka tak widzę, fascynacja bankierskim garniturem w prążki wydaje mi się perwersyjna.
Chociaż w tej chwili nie ma garnitur w prążki, jak widzimy na ekranie telewizora. Ale a propos spotkania z Macronem, panowie się znają wcześniej, spotykali się jako Macron, jeszcze jako minister gospodarki Francji, a Mateusz Morawiecki jako minister rozwoju gospodarki i finansów w Polsce, więc jest szansa, że nawiążą z sobą kontakt.
Choć to nie były dobre wspomnienia, bo to były czasy przepychania się
Karakali,
już tak. Właśnie tak, o różne rzeczy.
No, natomiast też mamy nowe otwarcie, tak. Nowe informacje.
Natomiast myślę, że nic jakby nie ujmując pani premier Beacie Szydło, myślę, że w dyplomacji jest też istotny taki kontakt bezpośredni. No, Mateusz Morawiecki zna bardzo dobrze co najmniej dwa chyba języki, tak, angielski i niemiecki.
Ja tylko przerwę, ale pani Beata Szydło chyba właśnie znała francuski.
Znała francuski, tak. W każdym razie ja tu nie mówię tylko o tym spotkaniu z Macronem, ale mówię raczej o takich kontaktach właśnie na brukselskich salonach. I to, co prowadzący powiedział, jest trochę racji w tym, że to, co u wyborców PiS budzi pewne wątpliwości, czyli ten banksterski rodowód Mateusza Morawieckiego, na salonach europejskich raczej odwrotnie, tak? On budzi pewne uznanie. No zobaczymy. Myślę, że w podstawowych rzeczach Mateusz Morawiecki linii prezentowanej przez Beatę Szydło i generalnie linii polskiego rządu nie zmieni. Więc tutaj ja bym cudów raczej się nie spodziewał, że raptownie Europa i Unia Europejska, czy Komisja Europejska i Polska zaczną się obściskiwać i robić niedźwiedzie, ale być może jak wizerunkowo to wpłynie na poprawę naszych relacji.
No obiecywał, że z prezydentem Macronem będzie próbował rozmawiać o polskiej reformie sądów, biorąc za przykład dewiszyzację Francji, czyli odchodzenie od Ladwiszy we Francji. Nie jestem pewien, czy dotrzymał słowa i nie jestem pewien, jak zrozumiał to prezydent Macron, ale to zupełnie inna historia. Jan Błaszkowski.
Przypominanie Francuzom ich lat instytucjonalnej kolaboracji z Niemcami hitlerowskimi. Nie wiem, czy jest dobrym pomysłem na rozmowę z Golden Boyem francuskiej polityki, jakim jest Emmanuel Macron. Zapytałeś o dyplomację uśmiechu. Ja myślę, że uśmiechy to jest coś, co cały czas widać w Brukseli. Ja bym pierwsze wejście nowego polskiego premiera raczej nazwał dyplomacją złośliwości wzajemnych. Rozpoczęło się od oświadczenia premiera Morawieckiego, w którym on stwierdził, że Donald Tusk, krytykując w jakiś sposób dotychczasową politykę wobec uchodźców, tak naprawdę mówi głosem rządu polskiego, czyli mówi PiS-em, na co Donald Tusk odpowiedział mu równie złośliwie, że jest nowy, musi się tu rozgrzać na salonach Brukseli, więc absolutnie protekcjonalnie zareagował na te wypowiedzi premiera. I myślę, że Mateuszowi Morawieckiemu nie będzie łatwiej niż Beacie Szydło, bo on jednak, tak jak powiedziałeś Wojtku, uosabia rząd polski. On jest jakby twarzą Polski, a ta Polska w oczach Brukseli nie zmienia się wraz ze zmianą premiera.
No ale zaczęliście mówić o Donaldzie Tusku, to ja odnoszę takie wrażenie, czy przez przypadek Donald Tusk wybrał pojawienie się dwóch nowych liderów Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnijmy, że oprócz premiera Morawieckiego jest tam także nowy premier Czech. Też osoba, mówiąc najkrócej, o poglądach nietypowych dla mainstreamu europejskiego, na taki rodzaj reorientacji, podkreślenia, że Europa się zmienia i ta kwestia uchodźców jest takim przykładem, kiedy być może to Europa, ta wschodnia ma rację, a stare jądro nie ma. Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk, dla którego to nie jest pierwszy szczyt Unii Europejskiej, nie przez przypadek wybiera moment na ten na tą swoją spektakularną reorientację.
Z tym, że ten szczyt akurat niczego nie rozstrzyga, ani w sprawie uchodźców, ani właściwie w żadnej innej, no może poza Brexitem, bo zdaje się, że może podjąć decyzję o przejściu do drugiego etapu.
Jeśli chodzi o przedłużył sankcje wobec Rosji.
Przedłużył sankcje wobec Rosji. Natomiast rzeczywiście jest to w jakiejś mierze symboliczne, że Donald Tusk akurat w tym momencie można powiedzieć, reorientuje swoje zdanie na temat polityki imigracyjnej. Zresztą zostało to mocno skrytykowane przez Berlin, przede wszystkim przez Berlin. I zapewne będzie dyskusja teraz o tym, co dalej, prawda? Bo przypomnijmy, że Komisja Europejska Polskę oskarżyła przed Trybunałem o niedotrzymanie tych zobowiązań dotyczących przyjęcia kwot imigranckich. Zobaczymy. Jedno jest pewne, że nikt nie zająknął się nawet, że to, o czym głośno przede wszystkim Viktor Orban, ale także inne kraje europejskie, wówczas opozycja PiS, mówili w 2015 roku, że przede wszystkim trzeba ochronić granice Unii Europejskiej. To jest podstawowy obowiązek państw i samej Unii. Nikt nie zająknął się i nie powiedział, przepraszam, miałeś rację.
No to ja doszedłem wrażenie, że to nie jest miejsce, w którym wypominamy sobie dawne grzechy. Jest raczej pytanie, co oznacza w polityce taki moment, w którym nagle okazuje się, że jakiś ważny polityk zmienia zupełnie zdanie, a to się też odbywa jakby w pewnych okolicznościach, powiedziałbym, polsko-wewnętrznych. To też jest ciekawe.
Myślę, że politycy Unii, w tym no, przede wszystkim przewodniczący Donald Tusk, mają świadomość tego, że Unia Europejska znalazła się w potężnym kryzysie. Brexit, do którego już się przyzwyczailiśmy, jest jakby tego pierwszym takim namacalnym dowodem.
Parlament sprawił psikusa pani May i być może do Brexitu może, mówiąc najkrócej, z formalnego punktu widzenia w ogóle nie dojść, bo się nagle okaże, że nowe głosowanie nad Brexitem w parlamencie i teraz pytanie, czy w tym parlamencie, który jest w tej chwili, czy w wybranym nowym parlamencie, może się okazać być już nie takie proste. W każdym razie Parlament Brytyjski przypomniał sobie, że kiedy w czasach rewolucji cromwellowskiej pozbawiał króla bycia suwerenem, to ten pozbawienie króla suwerenności nad państwem odbyło się z korzyścią dla parlamentu, a nie ludu Anglii, mówiąc najkrócej.
To jest to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Natomiast no, w tym samym czasie w Unii trwają negocjacje. One posuwają się o kolejne etapy między Unią a Wielką Brytanią. Więc ja mam wrażenie, że politycy unijni zdali sobie sprawę, czy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że no, wspólnota przeżywa pewien kryzys. Atakowanie w tym momencie bezpośrednie części państw należących do Unii, do wspólnoty, no jest dość ryzykowne. I myślę, że to taki wybieg Donalda Tuska w stronę Grupy Wyszehradzkiej, w stronę tych państw, które no, pozostają jednak w otwartym konflikcie z Unią, że to nie jest tak, że tu wszyscy w Brukseli są przekonani, że nie macie racji. Być może rzeczywiście ten system kwotowy się nie sprawdza, choć pamiętajmy, że to jest tylko jedna wypowiedź i to taki no, jakby natychmiast zgaszona właśnie przez pozostałych polityków unijnych od Berlina po Brukselę.
Ale wracając do Mateusza Morawieckiego, mówiliśmy o tym, o tych wątkach, które nas mogą z Unią Europejską pokłócić albo pogodzić. Ale to jednak, co by nie powiedzieć, najważniejszym wątkiem, który nas dzieli, no to jest ocena tych reform, które Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło albo jeszcze wciąż przeprowadza w rodzaju reformy polskiego sądownictwa. I to jest to niebezpieczeństwo, to nie spór stary o imigrantów, choć on oczywiście jest jakimś epizodem, czy nawet nie spór na temat Puszczy Białowieskiej, ale tak naprawdę ten taki dość podstawowy spór na temat tego, co jest wartościami europejskimi, jest tym, co może mieć jakieś znaczenie w tych relacjach polsko-unijnych. I pytanie, czy sprawność funkcjonowania na salonach europejskich i pewna, w cudzysłowie powiem, europejskość Mateusza Morawieckiego może w tym pomóc. Jan Błaszkowski.
Inaczej to oceniam, Wojtku, niż ty, bo uważam, że podstawowym problemem Polski w relacjach z Unią Europejską są te spory, które mają swój realny efekt w postaci na przykład kar, które płacimy, wyroków, które różne instytucje europejskie, ogłaszają. Ja uważam, że tym realnym sporem, który autentycznie się stał i gdzie Unia ma realny wpływ na to, co się w Polsce dzieje, jest jednak Puszcza Białowieska, gdzie mamy konkretny wyrok i gdzie mamy też stanowisko Morawieckiego, że Polska będzie tych wyroków przestrzegać. W kwestii czy to uchodźców, czy ustaw zmieniających sądownictwo w Polsce, to mamy sytuację piszcie na Berdyczów.
To znaczy, dyskusje, no przede wszystkim.
Dyskusje, ale tam nie dojdzie do żadnych sankcji, bo potrzebna jest jednomyślność, będzie mielenie tego problemu, wszczynanie procedury, sprawdzania praworządności. Żaden Polak się tym nie interesuje, jeszcze mniej Polacy się tym przejmują. Ja tam nie widzę żadnych zagrożeń dla pogorszenia sytuacji na linii Polska-Komisja Europejska. Realnym problemem jest tam, gdzie są wyroki, gdzie są konkretne kary, więc ja uważam, że to jest Puszcza Białowieska.
Choć ja chcę spytać tutaj Maćka Wośka jako specjalistę od spraw gospodarczych, ale czy to nie będzie jednak tak, że my dlatego, żeśmy też postanowili zmienić swój, mówiąc najkrócej, obraz w Europie, że trochę się obawiamy, że jak teraz zaczynamy rozmawiać na przykład o nowej perspektywie finansowej, o całej masie spraw, które związane są z konkretami, bo pieniędzmi, to chcielibyśmy, żeby ten nowy nasz człowiek, którego tam wysyłamy, był tam po to, żeby nie było tak, że oni będą mu wypominali, że jak ostatnio rozmawialiśmy, to był niespecjalnie zdolny do kompromisu i na przykład krzyczał na nas, albo robił inne rzeczy, albo głosował nie tak jak my. I w związku z tym na przykład polskie argumenty w tej dyskusji o pieniądzach nie będą uwzględniane, więc dlatego liczymy na to, że ta zmiana może spowodować, że mówiąc najkrócej, zaczynamy od początku, bez zaległości, bez jakichś poczucia, żeśmy poprzednio na przykład się o coś kłócili.
Myślę, że to jest uproszczenie, bo to sprowadzałoby tylko jakby naszą obecność w Unii też do tego, że korzystamy po prostu z potężnych budżetów wspólnotowych, czy pomocowych, czy przeróżnych. Nie upraszczałbym roli premiera, zwłaszcza Mateusza Morawieckiego, tylko i wyłącznie do załatwienia pieniędzy z Unii, bo to na pewno nie o to chodzi. Proszę, zwróćcie uwagę na to, że od tygodnia, dwóch, zresztą ta wizyta też to potwierdza. Ja mam nadzieję, że zakończy się takie opowiadanie w różnych miejscach o tym, że Polska ma pomysł na wyjście z Unii Europejskiej, bo Polska nie ma takiego pomysłu i politycy i Prawa i Sprawiedliwości i rządu nie mają takiego pomysłu, żeby wychodzić w tej chwili z Unii Europejskiej. Być może, czy raczej to bym postawił jako ten główny punkt i wizyty, i obecności Morawieckiego w tej chwili na szczycie, żeby dać bardzo wyraźny sygnał. Nie mamy takiego pomysłu. Znaczy, jeśli ktoś mówi, że Polska czy Polacy chcą wyjść z Unii Europejskiej, to opowiada bzdury, bo nigdy się coś takiego nie pojawiło ze strony czy w ustach rządzących i ekipy rządowej.
Kilka takich sygnałów zwiastujących leciutkie ocieplenie relacji pojawiło się wczoraj. Przypomnę, że Grupa Wyszehradzka postanowiła wspomóc Włochów w działaniach ochrony granic, tak? Konkretną kwotą. Tam bodaj 35 milionów euro padło. Nie jest to duże, ale jest to gest symboliczny, który zyskał uznanie w Komisji Europejskiej. I takie sygnały też się pojawiły. Trudno powiedzieć, na ile jest to prawda w kręgach dyplomatycznych, że Mateusz Morawiecki jest skłonny trochę poluzować politykę klimatyczną, jakby w zamian za cofnięcie się Unii, jeśli chodzi o kwestie tak zwanej praworządności. Z drugiej strony na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki wydaje się też nie pozostawił złudzeń na końcu, mówiąc, że komisja zdecydowała już, że artykuł 7 zostanie uruchomiony, no i że pewnie zostanie w najbliższą środę, natomiast co będzie dalej, o tym mówił Jan Błaszkowski, żeby rzeczywiście te sankcje doprowadzić do końca, potrzeba jest jednomyślności, a takiej wydaje się nie uzyskają.
No, myślę, że ten wątek europejski jest ciekawy, ale myślę, że tak naprawdę o tym, jak realnie zmieni się pozycja Polski po zmianie premiera, to będziemy mogli się przekonać w ciągu kilku najbliższych tygodni.
Jeszcze jedno zdanie, bo to też myślę jest istotne. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska wchodzi w inicjatywę stworzenia jakby odrębnej polityki obronnej Unii Europejskiej, ale jednocześnie podkreślił, że nie może to być w kontrze jeszcze do NATO, prawda? Czyli podkreślił ten, można by rzec, nadrzędny związek euroatlantycki.
No jeśli chodzi o te kwestie polityki obronnej, to ona tak naprawdę w warunkach europejskich ma przede wszystkim mieć znaczenie dla europejskich koncernów zbrojeniowych, a to jest jakby zupełnie inna historia. Jacek Rybicki, Jan Błaszkowski, Maciej Wojsko są moimi gośćmi i za chwilę wracamy do rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki i Maciej Wojsko. Rozmawialiśmy o Europie, a teraz porozmawiamy o Polsce. Czy wy rozumiecie, dlaczego pierw Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie grupa jego posłów, przygotowała taki rodzaj reformy ordynacji wyborczej, który wywołał tak wiele kontrowersji, a potem dokonała stu iluś poprawek, zmieniając właściwie prawie wszystkie punkty tego projektu i właściwie rezygnując z ogromnej części rzeczy, które się mogłyby zdarzyć w tej sprawie?
Ja myślę, że to naturalna kolej rzeczy w pracach parlamentarnych. Znaczy, nie ma w tym nic dziwnego. Znaczy, ja nie rozumiem zdziwienia polegającego na tym, że kiedy powstaje projekt zmian, wchodzi na obrady, jest szybko przegłosowywany, to pojawiają się głosy, no tak, maszynka do głosowania, wszystko jest gotowe, ustalone gdzieś tam, przez kogoś tam, przychodzi projekt, pach, 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 jak trwa dyskusja i rzeczywiście posłowie i komisja i autorzy projektu zaczynają reagować na efekty tej dyskusji, na pojawiające się głosy, wnioski, propozycje, no to jest pytanie, no to właściwie dlaczego przygotowali ten... Także ja powiem tak, dla mnie jest to zupełnie naturalna kolej rzeczy w pracach parlamentarnych nad nowymi przepisami.
To dobrze, to ja się w takim razie wstydzę, że ja się zdziwiłem.
Ja się też zdziwiłem, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło wyborców do tego, że swoje pomysły na zmianę w kraju przeprowadza z gracją buldożera. Więc sytuacja, w której...
Z determinacją. Można tak powiedzieć. Tak.
Więc sytuacja, w której de facto z pierwszego projektu zostaje taki kadłubek, jest zaskakująca. Mnie najbardziej zaskoczyła następująca zmiana. Otóż sensem nowej ordynacji miało być jednak to, co Prawo i Sprawiedliwość nazywało jakimś rozbiciem lokalnych układów, zastanych przez to, że wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci pełnią swoje funkcje przez bardzo wiele kadencji, choć są wybierani w demokratycznych wyborach, de facto nie ma dla nich autentycznej politycznej alternatywy. I tutaj dochodzi do sytuacji, w której rzeczywiście skraca się do dwóch kadencji ich urzędowanie, ale jednocześnie je się wydłuża do 5 lat. Czyli jakby ten układ się w dalszym ciągu wydłuża. A dlaczego 5 lat? A dlaczego nie 6? A może 7? Albo 8? No to jest wyraźny ukłon w kierunku zresztą często zasiadających w studiu Radia Gdańsk burmistrzów czy prezydentów, którzy mówili, okej, niech będą te dwie kadencje, ale one muszą być dłuższe. No, nie wiem, dlaczego mamy robić tym ludziom dobrze, tylko dlatego, że oni coś tam mówią, że trzeba te kadencje skoordynować z...
Znaczy logika mówiło Prawo i Sprawiedliwość...
Z perspektywą budżetową unijną, no dajcie spokój. No.
Znaczy, ja
układ mamy rozbić, ale jednocześnie ten układ ma trwać dłużej. No,
znaczy,
ja nie rozumiem.
Właśnie, ja bym się nie zdziwił, gdyby to było tak, że po tych dwóch pierwszych kadencjach na przykład by ją wydłużono, zakładając, że wtedy będą rządzili już nie ci, którzy rządzą od 20 czy 18 lat. Bo to chyba był jeden z ważnych argumentów w takim dyskursie politycznym, który toczył się wokół kwestii samorządowych. Jacek Rybicki.
Ja się zdziwiłem. Dlaczego? Dlatego, że panie Maćku, to jest nie drobna zmiana, tylko to jest wycofanie się z zmiany fundamentalnej. Niestety PiS ma takie miejsca, gdzie robi woltę o 180 stopni. Wystarczy przypomnieć dyskusję o ustawie metropolitalnej, czy opłatę paliwową, która już była przecież na talerzu, prawda? Po czym została z tego talerza zabrana. Tutaj dokładnie to dotyczyło JOW-ów, bo wprawdzie nie do końca się zgadzam z prowadzącym, że PiS się ze wszystkiego wycofał, bo trzon został, czyli dwie kadencje, 5 lat, analogia, panie Janie, do prezydenckiej kadencji,
ale
prawda?
Ale nie dotyczy tylko prezydentów, ale będzie dotyczyć też radnych, a no, posłowie tak, no, są wybierani to, na kadencję czteroletnie.
No ale jakiś tam zamysł w tym jest. No i przypomnę, że jednak został utrzymany też pewien, nazwijmy to, nie wiem, nadzór centralny, prawda? Czyli już nie będą o tym decydowały samorządy lokalne, jeśli chodzi o organizację wyborów. Nie wiem, dlaczego tak PiS tak trzymał się zniesienia głosowania korespondencyjnego. Przyznam, że nie do końca to rozumiem, bo wydaje się, że to sprzyjało po prostu większemu udziałowi obywateli.
Zgadzam się z panem, ale z przyczyn absolutnie symbolicznych. To nie wpływało na zwiększenie udziału. Wydrukowałem dane dotyczące głosowania korespondencyjnego w ostatnich wyborach samorządowych.
40 tysięcy chyba, tak?
Nie.
Uprawnionych.
Nie. Ile osób pobrało tak zwane pakiety wyborcze przy głosowaniach do sejmików, bo je najłatwiej jakby uogólnopolszczyć. Przy głosowaniach do sejmików pakiety wyborcze w całym kraju pobrało 495 osób.
No tak, ale mówimy o 30 paru tysiącach w wyborach parlamentarnych.
Najbliższe są te. Czyli zaledwie 0,5 tysiąca osób skorzystało z prawa do korespondencyjnego głosowania, a przez pełnomocników głosowało ponad 20 tysięcy osób. Ale ja się zgadzam, że to ma znaczenie symboliczne, bo jeśli to jest tylko 500 osób i mówienie o w tym momencie, że niepełnosprawni oraz osoby za granicą są najbardziej podejrzaną grupą fałszującą wybory, a nie żul spod budki, któremu za flaszkę, jak to było na Dolnym Śląsku, co nawet monitoring miejski złapał, dawano kartę do głosowania, no to jest naprawdę nieporozumienie. To jest obraza tej wąskiej grupy ludzi.
A teraz skończę. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym zresztą w tym studiu już, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości doszli do wniosku, że zniesienie JOW-u i zmiana granic okręgów, przypomnę, że to też, z tego też się wycofano, spowoduje, czy niesie za sobą ryzyko zjednoczenia opozycji. Prawda? I że to rzeczywiście może być w wielu samorządach problem i być może to była jedna z przyczyn jakby cofnięcia tych zmian. I jeszcze jedno zdanie. Zauważcie państwo, że dyskusja nad w gruncie rzeczy przecież normalnymi zmianami znowu ocierała się mówię o dyskusji parlamentarnej, o pary absurdu, kiedy opozycja używała takich argumentów, jak wracają mroczne czasy, stalinowskie, czy przypomina to stan wojenny. Że dyskusja o zmianach w ordynacji, porównywanie tego czasów stalinowskich, to rzeczywiście są parę absurdów.
Zgadzam się. Ja powiem tak. Tam jest jeszcze wątek rozmów z Kukiz 15 i z tą częścią opozycji, która, no powiedzmy, jest trochę bliżej ekipy rządowej czy koalicji.
Dla których JOW-y były.
Dla Kukiza
bardzo
JOW-y,
trudne do zaakceptowania.
Ale też przypominam, że na samym początku to Kukiz 15 proponował właśnie tą dłuższą kadencję, że okej, ograniczmy liczbę kadencji, ale wydłużmy je. I z tym się też jakby ten argument od samego początku pojawiał, więc ja zakładam, że tak jak mówię, trwają, to są rozmowy nad projektem. To jest też pewna gra koalicji rządzącej z opozycją, ale też z posłami i ze środowiskiem, które jest bezpośrednio zainteresowane zmianami, czyli właśnie z samorządowcami. To jest, pamiętajmy, potężna rzesza samorządowców, polityków, ale również urzędników, również mieszkańców. Jeśli te nastroje jakby wskazywały na to, że trzeba coś zmienić, to zmienić. Natomiast tak jak mówił pan Jacek, nie zmienił się ten trzon całej zmiany, czyli jakby zamknięcie pewnej może to jakby nadużywam tego sformułowania, pewnej putynizacji życia politycznego w samorządach. Znaczy właśnie takiego wiele lat. pilnujemy tego, żeby nie powstała żadna licząca się opozycja, żaden liczący się kontrkandydat zwrócił uwagę na to, co się dzieje tak naprawdę w tych samorządach, w których no, mamy do czynienia z pewnym jednowładztwem prezydenta.
No tak, no, 10 lat. 10 lat to zostało zamrożone, prawda? Mówiliśmy też chyba z rok temu w tym studiu, że pamiętacie, na stole leżała zmiana od zaliczająca tę kadencję już do tych biegnących. Ja wówczas mówiłem, że jednak no, najprawdopodobniej większość rządząca wycofa się z tego pomysłu i tak się też stało.
No tak, ale też odnoszę wrażenie, że zrezygnowała z szansy sprawdzenia tego w Trybunale Konstytucyjnym, mówiąc najkrócej w tym Trybunale Konstytucyjnym.
Szukałem, przygotowując się dzisiaj do tej naszej rozmowy, informacji na temat dwóch rzeczy, które mnie bardzo interesują. Nie udało mi się tego znaleźć, być może słuchacze pomogą. Nie wiem w końcu, czy przeszła ta poprawka pozwalająca na karcie wyborczej dokonywać dopisków, skreśleń, zamazań i tak dalej. Ona jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna w tej wersji zaproponowanej przez PiS, bo pozwala autentycznie oszukiwać wynikami wyborów, zamazując w kratce dany X i stawiając go przy innym kandydacie, i ten głos w wersji ordynacji zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość byłby ważny. I sprawa druga, czy wycofano się z tego nieszczęsnego pomysłu, który przegłosowano 4 lata temu, że karty wyborcze nie będą przechowywane, tylko że można je niszczyć, co pozwala co uniemożliwiało sprawdzenie na przykład różnych cudów nad urną i tak naprawdę nie pozwoliło nawet nam rozliczyć się z tym fenomenalnym wynikiem wyborczym prawa PSL-u 4 lata temu oraz liczbą głosów nieważnych, no bo karty zostały fizycznie zniszczone.
No cóż, zobaczymy, jak rzeczywiście ostatecznie po przejściu przez Senat i ewentualnie prezydencką opinię będzie wyglądała ta ustawa. No i wracamy po chwili do naszej rozmowy. Wojciech Szuleziński, witam Państwa ponownie. Goście komentarzu: Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki, Maciej Wośko. Chciałem, żebyśmy na koniec dwa słowa porozmawiali o Pomorzu. Protest związkowców w Operze Bałtyckiej, wczoraj poparty przez Solidarność. Czy to oznacza, że Solidarność, angażując się w tę sprawę, widzi w niej łamanie przede wszystkim uprawnień związkowych, bo tam doszło do zwolnień pracowników, którzy byli chronionymi związkowcami?
A przede wszystkim nie wczoraj poparła Solidarność. Solidarność jest w to zaangażowana od samego początku. Wczoraj była pikieta przed urzędem, taka solidarnościowa pikieta przed urzędem marszałkowskim i złożenie petycji na ręce pana marszałka. Ja sądzę, że no, sprawy zaszły już bardzo daleko. Są dwa protokoły inspekcji pracy. Jeden z zeszłego roku, który stawia dyrektorowi 17 zarzutów niewykonanych. W związku z tym w lipcu powstał następny protokół z kontroli i tam jest już recydywa, 20 zarzutów. I to takich zarzutów podstawowych, typu wypowiedzenia umów o pracę bez podania przyczyny, umowy o dzieło zamiast umowy o pracę, brak konsultacji, podejrzenia mobbingu, brak obiektywnych kryteriów ocen pracowników. Ale to mało. Pan dyrektor przyjął mandat po tej kontroli. Część wniosków jest w prokuraturze, a później jesienią wyrzucił członków, działaczy związkowych pod pretekstem utraty zaufania i działania na szkodę instytucji. To jest skandal gigantyczny i w jakiejś mierze odpowiada za to Urząd Marszałkowski, marszałek, który sprawuje nadzór właścicielski nad operą. Naszym zdaniem, zdaniem Solidarności, jest to tak naprawdę niszczenie tej instytucji i no i szkoda.
No choć ja odnoszę takie wrażenie, że mamy dwie perspektywy, które Jacek Rybicki w swojej wypowiedzi połączył. Ja odnoszę wrażenie, że mamy oczywiście tę perspektywę związkową, której ja nie lekceważę jako pracownik zwolniony kiedyś z pracy. Mogę powiedzieć, że równocześnie istnieje jednak perspektywa, bym powiedział, artystyczna, czy też nazwałbym ją organizacyjno-artystyczna. Urząd Marszałkowski, jak rozumiem, jest przez nas politycznie zobowiązany do tego, żeby w takim mieście jak Gdańsk, czy też w takim województwie jak Pomorze, była scena operowa na dobrym poziomie. I teraz jest pytanie, czy to, co się dzieje, ma nas do tego przybliża, czy do tego, od tego oddala? Bo być może istnieje problem połączenia życia artystycznego i oceny artystycznej, przepraszam bardzo, z procedurami związkowymi. Wyobrażam sobie taki konflikt, mówiąc najkrócej, ale to jest jakby zupełnie inna historia.
Ja rozumiem, że tam konflikt dotyczy tak naprawdę przepisów prawa pracy, takich zupełnie naturalnych, jakkolwiek to brzmi w odniesieniu do opery, jak w każdym zakładzie pracy po prostu. I mieszanie dwóch porządków, czyli tego porządku takiego podstawowego, jak pracownicy opery, artyści, czują się w swojej pracy i jak współpracują bądź nie współpracują z dyrektorem, to jest jedna rzecz. Natomiast wartości artystyczne to jest odrębna
Ale
rzecz.
Ale wyobrażam sobie, że ten argument się pojawia. Przepraszam bardzo, że związkowiec gorzej gra albo gorzej śpiewa. Znaczy to sobie wyobrażam. Nie?
Znaczy, chcę podkreślić, że przewodniczącą wyrzuconą z pracy, znaczy z wypowiedzeniem w tej chwili jest właśnie muzyk, tak? Czyli jest artysta, artystka, co charakterystyczne, nie pracownik administracji, prawda?
No tak, no.
A można powiedzieć, że z niewolnika nie ma muzyka. No.
Jan Błaszkowski?
Jeśli chodzi o ten porządek prawny, o którym wspominał pan Jacek Rybicki, to ja zadaję sobie pytanie, no jeżeli jest tak źle, to gdzie jest państwo? To gdzie jest państwo? Nie gdzie jest marszałek jako właściciel opery, tylko gdzie jest państwo, które rękoma inspekcji pracy przedstawia dużą listę zarzutów, karze mandatem, czyli potrafi być skuteczne, bo ten mandat, jak rozumiem, został przyjęty, no ale to nie wywołuje żadnej poprawy, więc wydaje mi się, że ta sytuacja pokazuje słabość państwa. A jeśli chodzi o taki porządek, ja bym nie nazywał nawet tego artystycznym, tylko taki porządek biznesowy. To znaczy tego, czy da się poprowadzić tę operę przy tych pieniądzach, które daje na nie marszałek i które sama potrafi wypracować. To rok temu chyba rozmawialiśmy o tym dramacie, czy też jakimś takim grzechu pierworodnym, w cudzysłowie, opery, jakim jest to, że widownia jest tam bardzo mała. Dawaliśmy jako przykład teatr muzyczny, który potrafi na siebie zarobić, niekoniecznie dlatego, że może gra lepiej, tylko dlatego, że tam jest gigantyczna widownia, więc dochody ze sprzedaży biletów są o wiele większe, a w operze po prostu jest za mało fotelików i nie będzie więcej w tym budynku. I to powoduje, że dyrektor pewnie próbuje przycinać skład personalny do tych możliwości finansowych, jakie ma.
No tak, tylko opera w Katowicach ma podobną widownię, a dzięki różnym zabiegom, także na przykład występom poza swoimi murami, potrafi na siebie zarobić. No po to jest dyrektor, żeby o tym myślał. Co do państwa natomiast, ja chcę przypomnieć, że wicepremier Gliński w dosyć ostrym liście zwrócił się do, odpowiadając Solidarności, zwrócił się jednak z taką prośbą w zasadzie, bo on nic więcej nie może zrobić, o nieeskalowanie tego konfliktu i próbę jego rozwiązania. Ja powiem tak, wszyscy na tym tracimy. Tracimy także jako widzowie, ponieważ atmosfera, która jest w operze, jest fatalna i nie da się taką placówką, szczególnie taką placówką, zażądać przez strach.
No tak, ale to w takim razie może powinniśmy wszyscy usiąść, zrobić taki okrągły stół, mówię my, w sensie takim, że od samorządu przez instytucje odpowiedzialne za i nie wylewając dziecka z kąpielą, bo priorytetem dla nas jest to, żeby taka placówka na Pomorzu istniała, odpowiedzieli sobie na pytanie, co w takiej sprawie zrobić. Być może na przykład taką operę należałoby, mówiąc najkrócej, zbudować od nowa, mając do dyspozycji realne pieniądze, zapewniony budżet, który rzeczywiście wystarczałby na funkcjonowanie takiej instytucji, ale też postępowanie, w którym związek zawodowy na przykład otworzy różnego rodzaju możliwości działania dla tej nowej dyrekcji, czy też jakiejś dyrekcji, która zostałaby powołana, która by rzeczywiście rzeczywiście mogła te instytucje, mówiąc najkrócej, ukształtować na nowo.
Czy to jest dobry pomysł? Nie od dziś przecież mówi się o tym, że opera, w której przy każdym tramwaju, prawda, drżą mury i słychać skrzypienie, że to miejsce nie jest wymarzonym miejscem.
Odpowiadając także na pytanie, co dalej z planami budowy nowego budynku, który by rzeczywiście spełniał wszystkie postulaty, ale też przede wszystkim dysponowałby większą widownią, która gwarantowałaby możliwość, no, słowo samofinansowania w tym wypadku nie jest właściwe, ale większego wpływu z biletów, który mógłby rzeczywiście wpływać na budżet tej instytucji.
Pokazuje to Filharmonia, prawda, że można, można przy oczywiście dużo większej widowni, bo w Filharmonii jest bodaj około 1000 miejsc, ale można taką instytucję prowadzić sukcesem.
No dobrze, no to właśnie to jakoś, żeśmy nawet w tej sprawie konstruktywnie, to ciekawe. To w takim razie jeszcze na koniec chciałbym przypomnieć właściwie naszym słuchaczom, bo półtorej godziny temu rozmawiałem na ten temat w tym studiu, czyli dziś i jutro pogrzeb komandorów. Mówię trochę w cudzysłowie, bo oficerowie ci już pośmiertnie zostali awansowani na wyższe stopnie oficerskie, ale proces odbywał się pod nazwą procesu komandorów. Zostali w 1952 roku straceni, potem zagrzebani w dołach na Łączce, a dopiero teraz będą mieli swój pochówek. Jedno zdanie?
Cieszę się, że temat się pojawił. Temat cały czas i historia cały czas, mam wrażenie, nieznana. Ja wierzę, że te uroczystości, które dzieją się w Gdyni, dla Trójmiasta też w czasie szczególnym, 15, 16, 17 grudnia, to są te daty w Trójmieście, no, bardzo bolesne i bardzo szczególne. Trochę odświeżą pamięć o losach tragicznych komandorów skazanych w 52 roku, obrońców Wybrzeża z 39 roku. Ja powiem tylko tyle. Historię znam od kilku już lat, ponieważ mam okazję, pozwolę sobie na krótkie dosłownie, półprywatne, z panią Aliną Czerniakowską, świetną reżyserką filmów dokumentalnych, która zbiera dokumentację do filmu dokumentacyjnego, bo, co ważne, świadkowie tamtych wydarzeń, zostało ich już niewielu, ludzi, którzy znali komandorów, którzy znają tą historię, i cały czas zbiera się, cały czas ten film jeszcze nie powstał do końca, bo pani Czerniakowska szuka środków, mówiąc wprost. Tym bardziej cieszę się i z obecności pana prezydenta Dudy jutro na tych uroczystościach, i z samego faktu, że taką uroczystość, trochę przypominając o tym, o co właściwie chodzi chyba w takim generalnym sporze i generalnej debacie w Polsce, która toczy się od 2 lat wokół polityki historycznej i przywracania.
Choć ja muszę powiedzieć szczerze, że też dla mnie ważnym elementem jest to, że jak patrzymy na te lata 40. i 50., to chciałbym, żebyśmy pokazywali je w całej złożoności. Losy komandorów dość dobrze pokazują jeden ze złożonych aspektów tej historii, dlatego że byli to oficerowie, którzy próbowali lojalnie służyć w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, i którzy zostali mimo to skazani na śmierć i straceni. To też ciekawy wątek tej historii. Przepraszam, że już nie dopuszczam was do głosu. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Miłego weekendu.